Wiecie, jestem pastorem już 30 lat, takim powołanym i wyznaczonym po włożeniu rąk. Natomiast 29 jestem na etacie. Za rok będzie taka równa rocznica, kiedy jestem etatowcem jako pastor. I powiem wam, że parę lat temu popełniłem takie kazanie na konferencji dla pastorów. Ono ciągle jest mi przypominane. Na co komu smutny pastor? To było na konferencji dla pastorów, głoszone do pastorów, na co komu smutny pastor. Wiecie, kiedy przygotowałem dzisiejsze to słowo, to tak się modliłem i Bóg mi to, zaraz usłyszycie to kazanie, o czym ono jest. Natomiast sobie pomyślałem w środku tego przygotowywania, mówię, Boże, ale daj mi takie słowo, żebyśmy też mogli sięgać po ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Żebyśmy mogli naprawdę ewangelizować, żebyśmy mogli... Dwa tygodnie temu na modlitwie Ania Dębska też powiedziała takie słowo, dzieliła się czymś takim pragnieniem dzielenia się Ewangelią. Potwierdziła to później Ela, która powiedziała, że też jakieś tam było prorocze słowo na jesieni zeszłego roku, chyba przez jakiegoś takiego proroka uwolnione, że ja teraz przychodzę, żeby odkneblować mój lud, żeby mógł otworzyć swoje usta. Więc ja dzisiaj tak się, przygotowując to słowo, mówię, Panie, ale daj mi gdzieś tu wpleć w to słowo takie rzeczy, żeby była jakaś zachęta do ewangelizacji, żebyśmy mogli innych błogosławić, żebyśmy nie żyli tylko sami dla siebie. I wiecie, Bóg do mnie powiedział wyraźnie, tak bardzo wyraźnie mówi. Przypomniał mi to słowo, na co komu smutny pastor. I wiecie, i Bóg mi przypowiedział, że jeżeli mój lud będzie chodził w wolności, w odpocznieniu, oddychając mną, moją obecnością, to będzie najlepsza ewangelizacja, bo ludzie będą zazdrościć, będą widzieć i będą tego pragnąć. Więc Bóg mi nie dał jakichś super trzech kroków, jak zdobyć niewierzących, jak napełnić Kościół, jak zewangelizować, jak dotrzeć szerzej, jak pójść na krańce ziemi, ale dał mi kolejne, trzecie słowo z cyklu wakacyjnego, żebyśmy zaczęli oddychać Bogiem i po prostu zaczęli normalnie funkcjonować z Nim. I wierzę, że jeżeli nasza kondycja będzie w porządku, to będzie się przelewało na dotykanie wszystkich innych ludzi dookoła, jeżeli my się dobrze, umiejętnie odnajdziemy w życiu z Nim. To jest trzecie kazanie. Pierwsze słowo, dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że bardziej Pan niż Zbawiciel, żeby zatrzymać się w swoim życiu i zobaczyć to, poszukać Jego woli, czego On od nas oczekuje. Że Jego panowanie w życiu jest tak samo ważne, jak to, że On jest naszym Zbawicielem i to są dwie różne rzeczy. Wielokrotnie w Nowym Testamencie występuje to słowo Pan i Zbawiciel w jednym zdaniu. I my często pamiętamy o tym, że On jest naszym Zbawicielem. Ale trudniej jest nam pamiętać o tym, że On chce być Panem, to znaczy chce kierować naszym życiem. I później to słowo tak biegło, mówiłem je i skończyłem w takim momencie, w związku z tym, że jestem po urlopie i to jest taki cykl kazań wakacyjnych, więc to pierwsze kazanie skończyłem w takim miejscu, żeby rozpoznać, że naprawdę wolą Bożą jest dla nas odpoczywanie i zatrzymywanie się. Że to naprawdę jest coś, czego my nie poddajemy Bogu. My mówimy o moralności, o etyce, o uczciwości, o tym, żeby nie kraść, nie zabijać, rzucić palenie wreszcie. Rzuciliście już palenie? Picie, żeby rzucić, żeby przestać bić żonę, żeby przestać bić męża. Te wszystkie męża, te wszystkie kwantyfikatory takie oczywiste, ale nie przychodzi nam do głowy, że On chce panować nad naszym czasem i chce, żebyśmy się zatrzymywali i odpoczywali. To było pierwsze kazanie. Bardziej Pan niż Zbawiciel. Drugie, tydzień temu mówiłem o odpoczynku i bardziej to było wbrew modom. Chciałem powiedzieć słowo wbrew modom, o nienaśladowaniu, ale znowu skręciło w odpoczywanie, które nie jest współczesną modą. Mówiłem takie zdanie, które jest takie chyba najważniejsze w tym kazaniu, to jest to, że cały świat odmawia nam odpoczynku i my sami go sobie odmawiamy. I wiecie, i to było słowo o odpoczywaniu tydzień temu, o szabacie. Były pewne wersety na ten temat, możecie wrócić do tego. I dzisiaj, kiedy przygotowywałem to słowo, to znowu tak jakoś jak usiadłem i zacząłem się modlić, to znowu Bóg jakby powiedział mi, że te słowa, które mówię teraz po tym moim urlopie, one są wszystkie bardzo ważne i żebym w pewien sposób kontynuował. I słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić o zatrzymywaniu się. Może mniej o odpoczywaniu, ale o zatrzymywaniu się w życiu. O zatrzymywaniu się, które może prowadzić do odpoczywania, ale też może prowadzić do w ogóle innego patrzenia na nasze życie dopiero wtedy, kiedy się zatrzymamy. I chciałem to kazanie zacząć od rozmowy, którą miałem z Magdą po kazaniu poprzednim. Nie wiem, czy to było po pierwszym, czy po drugim. Nie wiem, czy byliście tydzień temu? Po drugim. Tydzień temu. Magda podeszła do mnie i mówi, wiesz, bo to Żydzi inaczej czas mierzą, niż my mierzymy. I faktycznie, słuchajcie, jest tak, że dla nas dzień zaczyna się, kiedy budzik dzwoni, kiedy wyskakujemy z łóżka. I mówię, oto jest dzień, który dał nam Pan, prawda? No to tak jakbyśmy jeszcze zaczynali, to by było dobrze w ogóle. Tak, jak ktoś powiedział w kazaniu, jak zaczynasz dzień, to mów dzięki Ci Boże, a nie mów o Boże, co za dzień, tylko dzięki Ci Boże za ten dzień. Ale słuchajcie, Żydzi mierzą czas faktycznie od zawsze, to jest historycznie tak, to jest tak biblijnie, że oni dobę zaczynają od zachodu słońca. I zawsze, słuchajcie, przez tysiące lat tak mierzyli czas. Więc szabat zaczyna się w piątek, kiedy zachodzi słońce, a kończy się, a pierwszy dzień tygodnia zaczyna się w sobotę wieczorem, kiedy słońce zachodzi. Wiecie, my siadamy na wybrzeżu Bałtyku, słońce zachodzi i mówimy, i coś się kończy, słońce się chowa, tak? I mamy to takie rzymskie wyobrażenie o Bogu Słońca, który się chowa i oby się pojawił znowu. Dla Żydów słońce zachodzi, to znaczy, że coś nowego się zaczyna. To jest początek nowego. I wiecie, i Magda powiedziała to bardzo fajnie. Powiedziała, że w naszej mentalności dla nas odpoczynek jest nagrodą za pracę. Że odpoczynek kończy jakieś projekty, kończy wytrwałość z nagrodą i z jakimś benefitem za to, że cisnęliśmy. W mentalności biblijnej i żydowskiej odpoczynek jest startem, jest czymś niezbędnym, żeby wejść w nowe. Amen? Słucham? Jest wyposażeniem do tego, w co wchodzimy, tak? Śpimy, zaczynamy nowy dzień snem, żeby obudzić się pełnym sił i to już jest początek. I wiecie, i to nie jest jakieś wielkie fikumiku, jakaś wielka filozofia, bo dzisiaj współcześnie naukowcy badający życie współczesnego człowieka, oni na to coraz bardziej zwracają uwagę. Czym jest depresja? Depresja jest życiem ponad miarę, ponad siły. Kto zapada na depresję? Na depresję nie zapadają ludzie, którzy są słabi, ale tacy, którzy zbyt długo byli silni, którzy próbowali 2-3 razy przeżyć swoje życie. Jeżeli jednym z podstawowych takich zaburzeń współczesności to jest zaburzenie snu, czyli właśnie atak na odpoczywanie. Ludzie po prostu, firmy muszą nakazywać ludziom iść na urlopy, ponieważ mają zaległe urlopy, których nie wykorzystują. Jest ogromny problem we współczesności, żeby odpoczywać, żeby się regenerować, żeby mieć ten element, który jest absolutnie niezbędny do normalnego funkcjonowania. I dzisiejsze kazanie chciałem powiedzieć już może nie tak bardzo o odpoczywaniu, ale w ogóle o zatrzymywaniu się i tym, co powinniśmy w tym momencie zatrzymywania robić. I słuchajcie, zacznę od razu od Księgi Jeremiasza, klasyka 6:16. Prawdopodobnie wielokrotnie w wielu kazaniach słyszeliście ten fragment. Bóg mówi tak, czyli w księdze w Brytyjce, tak mówi Pan. Bóg mówi tak, tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego i chodźcie nią. A znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Więc Bóg mówi, przystańcie, zatrzymajcie się, zastopujcie. I to jest pierwszy punkt mojego kazania. Zatrzymaj się, zastopuj, żeby móc zacząć żyć. Żeby móc wejść w to, co na ciebie Bóg przygotował. To, co jest ogromnym problemem naszego życia, cywilizacji, ale też naszego życia, to jest niekończąca się myśl, która nigdy nas nie odstępuje, żeby jeszcze dokończyć to, co już zaczęliśmy. Czyli jeżeli myślimy o swoim życiu, to w pierwszej kolejności myślimy dokończyć, pozamykać, dojechać do końca, wytrwać. Nie zrewidować plany, nie spojrzeć jeszcze raz, tylko docisnąć do końca. Tak? Ktoś pisze pracę inżynierską, tak, widzę twoją rękę. Musisz ją napisać do końca, tak? Ktoś zaczął budowę, musi ją dokończyć. Tak? Ktoś jest przed urlopem, musi jeszcze przed tym urlopem pozamykać, podomykać tematy. Jeszcze to jest do dokończenia, to jest do dokończenia, to jest do dokończenia. Tworzymy listę rzeczy, checklisty do odhaczenia. To jest po prostu coś, co bardzo fajnie też współcześni coache mówią, co jest narzędziem, które dożyna nasze życie. Bo nie ma ludzi, którzy kończą swoje checklisty. Chyba, że mają taką umiejętność na zatrzymywanie się i wywalanie połowy tych checklist. Tylko tacy ludzie są w stanie dokończyć checklisty, którzy są w stanie je zredukować. Ci, którzy nie redukują checklist, listy dudu, oni nigdy ich przez całe życie nie kończą. Więc współczesny człowiek zawsze myśli, jak dokończyć, jak zamknąć. Tak? Nawet przypomniało mi się takie śmieszne powiedzenie, z którego jest słynny jeden z premierów współczesności, który mówi, że prawdziwego mężczyznę i to chodzi za nim, wszyscy mu to wypominają przez 20 lat po tym, kiedy to powiedział, że prawdziwego mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy. I to też jest jakieś pewnego rodzaju przekleństwo. Bo prawda jest taka, że Abrahama poznajemy na przykład po tym, jak zaczął, a nie po tym, jak skończył. Amen. Bo wszystko zaczęło się od tego, jak zaczął, a nie jak skończył. I wiesz, i być może trzeba by właśnie to powiedzenie odwrócić i powiedzieć, że prawdziwego, wyższego człowieka, prawdziwego chrześcijanina, nie wiem, ucznia pańskiego, poznaje się po tym, nie jak kończy, ale zaczyna. Oczywiście od razu wiem, już wam się włączają konkordancje w Biblii, całe życie czytania Biblii, tak, list do Hebrajczyków, tak, obserwując koniec ich życia, naśladujcie ich, czyli patrzcie, jak oni skończyli. Ale wiecie, tam jest powiedziane, patrzcie, jak oni skończyli, a nie patrzcie na swój koniec. To, że my będziemy myśleć o tym, żeby dokończyć, zamknąć, podomykać, dojechać, docisnąć, może być askuteczne w stosunku do tego owocu, którego się spodziewamy. My jako ludzie Boży musimy się zatrzymać i dobrze zacząć, a nie ciągle myśleć o tym, jak my skończymy. Albo już wręcz w tej niewierze i w tych troskach mówić sobie, Boże, jak ja skończyłem. W tym tygodniu ukazała się informacja, że najmłodszy profesor w Polsce, słuchajcie, otrzymał tytuł profesorski. 29-latek z Akademii Medycznej otrzymał od prezydenta tytuł profesorski. Ja czytam ten tekst i sobie myślę, Ciesiułka, a co ty zrobiłeś ze swoim życiem? Bo jak czytasz, że 29-latek już jest profesorem, to sobie myślisz, Boże, to moje życie jest, gdzie ja kończę, tak? Ale wiecie, czy ja kończę? Ja nic nie kończę, ja ciągle jestem w podróży. Nasze życie jest wieczne, my ciągle zaczynamy. Więc wiesz, najważniejsze dla naszego życia to jest umieć zatrzymać się, włączyć hamulce i zacząć w zupełnie inny sposób patrzeć na swoje życie. Jeden kościół taką przyjął nazwę, kiedyś to wiele lat temu, jak takim marketingiem kościelnym się interesowałem, przyjął nazwę Nowe Życie. Ja myślę, dobre życie, dobra nazwa na chrześcijański kościół, bo musicie się na nowo narodzić, nowe życie w Chrystusie i tak dalej. Ale oni mieli rozwinięcie w postaci motta. I było Kościół Nowe Życie, wierzymy w nowe początki. Strasznie mi się to spodobało. Chrześcijanin to jest człowiek, który każdego dnia swojego życia wie, że to jest pierwszy dzień całego jego przyszłego życia. O, jakoś tak w ogóle. Magda chodzi z Bogiem. Nie wiem, dlaczego tylko ona tak po prostu. My tak nie żyjemy. My po prostu, słuchajcie, ja może muszę taki bolesny być dla was teraz przez chwilę. Ale większość z was prawdopodobnie w swojej duszy rozważa, gdzie wy się wpakowaliście i gdzie wy ugrzęźliście i co to jest za etap waszego życia. Spotkaliście się z tym, jak śpiewają na 80, 85 urodziny 100 lat komuś? Wszystkim pika. I czy to wypada? Bo to jest tak jak odliczanie, że zostało mu jeszcze tylko 15, 14, 13. Jakby wszyscy odliczali. Jak przed start rakietą. 4, 3, 2, 1. Po prostu 100 lat. Więc już tak się niektórzy orientują, tak pod 80, to 120 trzeba śpiewać. Ale jak już 100 ma, niedawno zmarł żołnierz armii Kleberga, wczoraj chyba była klepsydra o takim bojowniku, bitwy pod Kockiem, jeden z najstarszych w kampanii wrześniowej aktywnych oficerów, 103 lata miał. No to ja sobie mówię, no to takiemu jak już ma 103, to już nawet 120 nie wypada śpiewać. Wiesz, i my tak trochę jesteśmy w takim miejscu. Jeżeli jeszcze jesteś taki, wiesz, przed 30, kończysz studia, to jeszcze masz plan. Hajtnąć się, nie hajtnąć. Zbudować dom, czy kupić vana. Czy ruszyć dookoła świata, jak to moje życie będzie wyglądało. Chcę mieć 2 psy, czy 3 psy? Chipsy. Magda woli od 2 i 3 psów woli chipsy. Tak, to jest mniej pracochłonne niż 2 psy. Chipsy są super. Tu bierzesz chipsy, jesz, kartoflane, różne są, bardzo z różnych materiałów teraz robią chipsy, są rysiek, są bardzo zdrowe chipsy. Są takie, naprawdę są takie. Są takie, są z marchwi, ja robiłem sobie z marchwi chipsy, z suszonych jabłek, kupiłem suszarkę specjalną. Dobra, wracamy. Więc wiesz, naprawdę, chrześcijanin to jest człowiek, który wie, że to jest pierwszy dzień jego życia. Tylko jest pewien myk. Jak ty w to nie uwierzysz i tego sobie nie zrobisz, tego początku teraz, tu i teraz, to ty w to sam nie uwierzysz. To ty musisz sobie to zrobić. Słyszeliście takie historie w filmach, albo ktoś opowiada, albo historie ze spotkania z Bogiem i pada taki tekst. Nagle wszystko zniknęło i przestało się liczyć. Nie było mojej rodziny, nie było mojej pracy, nie było przeszłości, nie było przyszłości. Dobry tekst do filmu i tak jeszcze dobra muza i tego gościa. To jest piękne. Wiesz, dlaczego to jest piękne? Bo to jest gdzieś tęsknotą naszego serca, żeby mieć tą możliwość wystartowania na nowo. Przemyślenia, zatrzymania się i od nowa rozpoczęcia. I wiecie, i to jest Boża rada. Bóg mówi, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, żebyś mógł wyruszyć. Dlaczego musimy się zatrzymywać? Bo inaczej będziemy zawsze gdzieś na zewnątrz szukali odpowiedzi. Ona ciągle będzie nas wyprzedzała. Gdziekolwiek byśmy byli, będziemy po prostu zmęczeni. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 21, mówi, Jezus mówi, i nie powiedzą o to tu, albo o to jest tam, królestwo bowiem jest wewnątrz was. Łukasza 17, 21 według UBG Biblii. Królestwo Boże jest wewnątrz was. Tak? To znowu. To samo niekorespondowanie emocjonalne z kazaniem, które wcześniej miałem, teraz też jest takie. Co to za kazanie, żeby mi się pastor teraz powiedział, że Królestwo Boże jest we mnie, że już wszystko mam? Jak to w ogóle koresponduje z tobą teraz? Jak? To znaczy, że co? To znaczy, że już mnie nic nie czeka? To znaczy, że już wszystko mam? Że już... Jak to się nazywa? Ząk poznawczy. Rozumiesz? Po prostu coś się nie zgadza, coś nie pasuje. Dysonans poznawczy, ząk poznawczy. Dysonans poznawczy. Moje doświadczenie życiowe mówi o brakach, o trudnościach, o problemach do rozwiązania, o podróżach do odbycia, o pracach do przepracowania, o pieniądzach do zarobienia, o tematach do kończenia i nagle przychodzi takie boom. Wiesz, bo Jezus im mówi, jak przyjdzie czas, jak przyjdzie moje przyjście i będą mówić, o to jest tam, o to jest tam, o to jest tam, to Jezus mówi, nie latajcie, nie biegajcie. Królestwo Boże jest w was. Ono nie jest na zewnątrz, żeby gdzieś pójść. To doprowadza do zwiedzeń. Kto chciałby odwiedzić Bethel Reading, pojechać sobie na półroczne stypendium do Billa Johnsona? Halleluja. Super, to jest dobre marzenie, czemu nie? Polecam sobie i zachcę na miesiąc, pozwalam. Super. Jakieś tam są różne kursy tygodniowe, dwutygodniowe. To się nagrało, to już jest w transmisji nawet. Także już mam przerąbane. Już jedziesz. Rozumiesz? Tylko wiesz, ja w moim życiu, przez całe moje chrześcijańskie życie, takich Watykanów, to miałem całe mnóstwo. Kiedyś przyjechał do nas taki kaznodzieja, na ślubie go poznałem, pewnej znajomej, Amerykanin, mówi, how are you, where are you from? On mówi, jestem z Teksasu. Ja mówię, skąd z Teksasu? A on mówi, nie, przepraszam, z Oklahomy. O, z Oklahomy, to ja mówię, wow, to jesteś, to wow, to jest, a z jakiego miasta? On mówi, z Talsy. Ja mówię, wow, sam Rzym. Wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, w Talsie tam był Oral Roberts, Kenneth Hagen, wiele takich znanych kaznodziejów wtedy, w tamtym czasie, wszyscy byli w Talsie w Oklahomie. I on mówi, w Talsie, ja mówię, wow, z samego Rzymu. On się zaczął śmiać, a ja mówię, a z którego kościoła? A on mówi, z Remy od Kennetha Hagena. A ja mówię, Watykan, normalnie. Prawda, słuchajcie, bo to Rzym, ale w Rzymie jeszcze są różne miejsca, nie? Tam po prostu jest Watykan też. I wiecie, przez całe życie takich miejsc miałem mnóstwo. Dzisiaj Reading, Bethel to jest takie dla naszego środowiska, to jest takie miejsce pielgrzymek. Kiedyś się do Kansas jeździło, do domu modlitwy, jeszcze 12 lat temu, prawda? Tam już się okazuje, że tam już niewielu znanych zostało worshiperów, oni się wszyscy do Kalifornii. Jest coś nowego, tak? Wcześniej do Morningstara, tak, do Ricka Joynera i to tak wszystko wędruje, wiesz. I teraz człowiek, który po prostu nie jest w Bogu, on za tym ciągle tak wędruje. Co by tu, co jakie dzisiaj są trendy, jakie kazania, jakich książek się dzisiaj słysza, co jest dla mnie źródłem natchnienia. I oczywiście, to jest bardzo dobre. Ja też oczywiście trochę tak przez zazdrość mówię, bo sam bym chciał być trochę takim Rzymem i Talsą i żeby taka moda przyszła na ciesiłkę i drogę i tak walą drzwiami i oknami i tu mamy różne rzeczy, prawda? Ja, Panie Boże. Nie odmówię. A poza tym ty wszystko możesz. Ale wiecie, nie na tym ostatecznie polega życie z Bogiem. Tak, w naszych czasach się jeździło do Uppsali jeszcze na początku, jak byłem na początku pastorem. Skończyłem szkołę biblijną w Uppsali, w Szwecji. To było miejsce, tak? Oczywiście nie dla wszystkich ono było, niektórzy nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle. Pastorzy w Warszawie im mówię, że jadę do szkoły biblijnej, do Uppsali, do Szwecji? Do luterańskiej szkoły jedziesz? W ogóle nie wiedzieli, że tam coś się dzieje. Wiesz, przystańcie na drogach, patrzcie i pytajcie o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni powiedzieli, nie chcemy, nie pójdziemy. Więc to jest, słuchajcie, numer jeden tego mojego kazania o zatrzymywaniu się. Przede wszystkim zatrzymaj się. Musisz się zatrzymywać. Musisz się zatrzymywać. Jak to zrobisz? Można to robić na wiele różnych sposobów. Urlop jest dobrym sposobem, szabaty są dobrym sposobem. Nie ma czegoś takiego na pewno jak zatrzymanie się w duchu. Że pędzisz, robota, tematy cię gonią, ale w duchu ty jesteś zatrzymany. Nie, czegoś takiego nie ma. Jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I po prostu nie jesteśmy podzielni, nie mamy schizofrenii ani trisfenii. Nie podzielą nas ani na dwa, ani na trzy. Jesteś cały. Jak się zatrzymujesz, to musisz się zatrzymać. Po prostu. Musisz się zatrzymać. Wszystko się musi zatrzymać w twoim życiu, żebyś zaczął słuchać. Nie zrobisz tego doraźnie. Musi się stać coś radykalnego. Musisz czemuś odmówić. Musisz coś odrzucić. Nie przyjdzie zatrzymanie samo na ciebie. Ja oczywiście do Boga bardzo często, jak jestem zmęczony i wszystko mi się kołata, to modlę się, Panie, proszę Cię, spotkaj się ze mną w snach. I Bóg czasami odpowiada na to i przychodzi. To jest taki moment, że to jest, wiesz, reset. Dusza zaczyna spać, jesteś w półśnie, coś się dzieje. Bóg może przyjść i ci powiedzieć. Ale to nie jest jedyny i najlepszy sposób. Bo tak, to by zamiast przykazania szabatu byłoby przykazanie spania. Nawiasem mówiąc, ktoś powiedział, że ostatnio też o tym czytałem, że po prostu czemu nie ma takich ośrodków wczasowych, że jedziesz tam, i to jest ośrodek wczasowy, żeby się wyspać. Że po prostu to reklamują. Są najlepsze łóżka, wyciszone sypialnie, zaciemnione okna. Idziesz tam, śpisz, budzisz się, jest misa z świeżymi owocami. Coś sobie zjesz, nie zjesz. Potem możesz pójść na krótki spacerek na plażę, która jest pusta, bez ludzi. Kawałek lasu i potem możesz wrócić i znowu położyć się i spać. Możesz spać ile chcesz i nie ma tam żadnego programu, żadnych rozrywek, nic do odwiedzania nie ma, jest wszystko zapewnione. Ten post był, to komentarze były fantastyczne. Wszyscy chcieli się od razu zapisać na ten turnus, po prostu na te wczasy pojechać, żeby się wyspać. Wiecie, to nie jest, to świadczy o problemie cywilizacyjnym, w jakim jesteśmy. Ale w życiu z Bogiem to ty musisz się zatrzymać. Sen nie wystarczy. Ty musisz coś wyłączyć, odłączyć, zatrzymać się i zastopować. Dobrze. Teraz drugi fragment przeczytamy ze słowa. Czytałem go tydzień temu, on cały czas do mnie wraca. To jest Rzymian 12:2. Nie upodobniajcie się, tak czytaliśmy to tydzień temu, czyli nie ulegajcie modzie, nie naśladujcie, nie kopiujcie. Nie ulegajcie modom tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I wiesz, i kiedy mówię o tym zatrzymywaniu się, to drugi punkt jest kontestuj, zbuntuj się. Tu jest powiedziane, nie upodabniaj się. Wiesz, żeby zrobić coś takiego naprawdę dobrego, to często musisz się zbuntować, powiedzieć, ja zrobię to wszystko inaczej. Zmiany nie wchodzą tak na miękko w nasze życie, tak nagle, po prostu wiesz, o, wiesz, jak Ania dzisiaj to świadectwo opowiedziała, o, wiesz, zwolna. Ona tak nie powiedziała oczywiście, gdyby ktoś nie słyszał świadectwa, ale tak przekręcam o 180 stopni to świadectwo. O, zwalnia mnie, taka myśl mi przyszła, może będę kontynuowała tutaj sobie, tak zacznę tą, zarejestruję sobie, może jacyś klienci. Słuchajcie, minęło 3 miesiące, wszystko się kręci normalnie, nawet nie pomyślałam, że to tak może być i tak po prostu popłynąć. Słuchajcie, no po prostu czat. Byśmy słuchali kogoś takiego i się myśleli, gdzie on ma dostawcę, gdzie ta marihuana, gdzie oni to, gdzie te dopalacze sprzedają po prostu. Wiesz, tak naprawdę, jeżeli ktoś przeszedł jakiś przełom, to stanął w takim miejscu, tak stymulację przeżył, tak elektrostymulację przeżył, że po prostu musiał powiedzieć, chociaż kurczę. Nie chcę przeklinać na kazaniu, ale musiał coś powiedzieć pomiędzy po prostu. I wiesz, i tak właśnie mówi ten list do Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się. Nie naśladujcie mód. Nie kopiujcie. Tam musi być to wyraźne nie. Żeby motyla noga. Tam musi być to po prostu. Chociaż kurczę. Musi być. Jeżeli mamy wejść po prostu w zmianę. Odrzućcie, zbuntujcie się. I wiecie, dla młodych ludzi jest to coś bardzo naturalnego. Młodzi ludzie, ja słuchajcie, lubię słuchać muzyki z lat 80., bo mi się włącza sentyment. Pierwszy list przebojów, mojego czasu dojrzewania, bycie nastolatkiem. Więc myślę, Boże, jacy my byliśmy sfrustrowani. Dorosłe dzieci mają żal, taka piosenka była, że ktoś im tyle życia skradł. Nauczyli nas regułek i dat. Mógłbym wam zaśpiewać to. I te, w stylu takich piosenek po prostu, że wiesz, po prostu ten stary świat, źle to zbudowali, ciągle toczą wojny, ciągle po prostu okłamują nas, a my chcemy życia pięknego, my chcemy życia dla wartości, my chcemy ten świat zmienić na lepszy. Wiecie, mija od tamtego czasu... 40. Nie no, 12, 14, to 14 lat. No tak, no 40. Boże. A w zeszłym tygodniu z 29-latka profesora zrobili. Wiecie, po tylu latach, gdzie patrzę, wiecie, to jest klasyka gatunku cały czas. Dzisiaj patrzę na moje dzieci, rozmawiam z nimi. Siedzimy przy obiedzie, na przykład wczoraj siedzimy przy obiedzie. Siedzą moje dwójka dzieci po prostu. Ja widzę po prostu to odczucie takie, że naprawdę, kochani, fajnie, fajnie. Dzięki za obiad, dzięki za domek, dzięki, że jesteście naszymi rodzicami, w ogóle fantastycznie, ale wiecie, no nie czarujmy się, no to naprawdę można wszystko zrobić lepiej. No. I to jest po prostu totalna wiara, że tak jest. I ciężko z tym w ogóle walczyć, bo to jest prawda. I to jest taka natura. Wiecie, Jezus, kiedy zaczyna swoją służbę, ma 33 lata. No nie jest 30 lat, przepraszam. No nie jest, Biblia mówi, że miał około 30 lat, kiedy rozpoczął swoją służbę. Wiecie, to nie był po prostu mędrzec z wielką brodą, wyszedł i powiedział, ho, ho, ho. Tak jak po prostu Mojżesz w wieku 80 lat wraca z pustyni, prawda, i mówi, wypuść naród mój. Jezus ma 30 lat. Pierwsze, z czym się zderza, kiedy wychodzi na arenę, to ludzie mówią, halo, a ten co to jest w ogóle? Co to za dzieciak w ogóle? 30 lat. Co prawda wtedy w Izraelu 30 lat to już była taka pełno uznana taka dojrzałość, że można było się wypowiadać. No ale wiecie, wiecie dlaczego tak było? Bo ludzie żyli 40 parę, nie? Jak to 40 przekraczał, to już był starcem i mędrcem, już zasiadał w bramach miasta. Taka była średnia życia wieku. Nawiasem mówiąc, ostatnio z moimi kolegami zastanawiamy się nad tym, jak to było, że w starożytnym Rzymie przeciętna długość życia była 40 parę lat, a im się chciało te wszystkie budowle, te kolumny, te panteony, kolosea i to wszystko budować, kiedy oni mieli tylko na to 40 parę lat życia. To wiesz, to my jesteśmy jacyś totalne lenie w stosunku do nich, bo my dzisiaj przeżywamy 80 lat, a potrafimy dużo mniej zbudować. Dobra, wracam do tematu. I wiesz, Jezus wychodzi, wiesz, ma 30 lat, jest, i jemu zarzucają to, tak? Syn cieśli, w ogóle, wiesz, sąd... Wino robi, a wino robi w Kanie Galilejskiej, nie złapałem. Myślałem, że Biblii coś nie doczytałem, że Jezus wino robił. Zawsze wiedziałem, że on był cieślą. W każdym bądź razie, wiesz, ale jego uczniowie, wszyscy, których on powołuje, są młodsi od niego. Wszyscy są młodsi, niektórzy mają żony, niektórzy jeszcze nawet żony nie mają. I to jest, jest coś takiego pozytywnego w kontestowaniu, w buntowaniu się, w powiedzeniu, hej, ale co szkodzi na przeszkodzie, żebyśmy to zrobili wszystko inaczej, po nowemu? Wiecie, i to jest super, bo to znaczy, że Bóg może do nas mówić. Dlaczego mamy w Kościele robić rzeczy zawsze tak samo? No bo tak należy robić, bo tak inni robili. Bo tak... No ale dobrze, słuchajcie, teraz usiądźmy przy moim stole wczoraj i po prostu, no i gdzie was to zaprowadziło? Tak samo to zawsze robicie. Wiecie, i to Paweł mówi tutaj w liście do Rzymian. Nie upodabniajcie się do tego świata, bądźcie kontestatorami tego świata, zwyczajów, jak to świat robi, dokąd to zmierza. Fajnie, jedna osoba wczoraj jakiś link napisała, o tym też czasami ze Zbyszkiem rozmawiamy, o współczesnym rynku pracy. Jedna osoba napisała, że współcześni młodzi ludzie wolą podziwiać zachody słońca niż zarabiać grube pieniądze. I tam od razu dyskusja się zaczęła, prawda? Gdzie nas to wszystkich zaprowadzi, tak? I że nas być może Filipińczycy i Chińczycy zaraz wszyscy zdominują, bo oni kochają pracę. Ale wiesz, tak naprawdę, jak się byśmy się zatrzymali, to o co chodzi w życiu? Zostań szczurem w wyścigu? Szczurów? Hello, tak? Czy to o to chodzi? Czy chodzi o to, żeby Jezus był Panem naszego życia i by zaprowadził nas tam, gdzie ma nas zaprowadzić. A żeby był Panem naszego życia, musimy zatrzymać się i zanim zaczniemy nawet kolejne rzeczy robić, rozważać, rozeznawać, to żebyśmy nie upodabniali się do tego świata. Na dobry początek. Opowiadałem wam o tym szabacie dla komórki, który zrobiłem przez dwa tygodnie. Wczoraj mi się nie udało, bo musiałem czekać na ważny telefon. Ale przez dwa tygodnie to robiłem. I właśnie powiedziałem wam, jak się ze mnie Janek Drusz śmiał, że każdy nałogowiec to ma, że musi sobie co jakiś czas udowodnić, że nie jest uzależniony. Więc wiecie, takie schowanie komórki na 24 godziny to może dobrze potwierdzić, że nie jestem od niej uzależniony, mimo że jestem totalnie od niej uzależniony. I można się śmiać. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie spróbujesz i nie powiesz, nie będę upodabniał się do tego świata, nie będę gonił w piętkę, nie będę robił tak, jak to wszyscy robią, tylko coś radykalnie zmienię, to zmiana cię nigdy nie dosięgnie. Musisz się zbuntować, musisz powiedzieć, będę to robił inaczej. Można żyć bez tego. Jak nie wyłączę tego urządzenia, jak nie wyłączę telewizora, nie wiem, nie odłożę komórki, jak nie będę odbierał telefonów w tych godzinach, jak nie będę się wysypiał tyle, jak nie będę spędzał czasu z Panem, jak nie poświęcę czasu na to, żeby Bóg mógł do mnie mówić, jak nie swojej porcji słowa nie przeczytam każdego dnia, to po prostu nic się nie zmieni. Taka jest prawda. Musisz odejść od mody tego świata, jakiekolwiek one by były, destrukcyjne, i powiedzieć, figa z makiem, nie będę tego jadł i koniec. I wiecie, i ludzie w świecie wyprzedzają, to jest jakby, tak jak Jezus mówi, synowie tego świata są mądrzejsi od synów Królestwa, Synów Światłości. Jezus używał takiego określenia, mówiąc tam o dobrych biznesmenach, o sprytnych ludziach, którzy wyprzedzają Synów Królestwa. Wiecie, dzisiaj jest tak samo, bo kobieta przeczyta artykuł i wie, że gluten zapycha jej jelita i ona do końca życia nie je chleba. Hello. To jak ty będziesz, siostro, przyjmowała wieczerzę pańską? Ja mam lżej, bo jestem tylko wegetarianinem i Pan Jezus na ostatniej wieczerzy ryby nie spożywał, chwała Bogu, ani kurczaka. Ale ty chleba nie będziesz jadła? Ale wiesz, ludzie to robią. Robią takie rzeczy. Robią rzeczy radykalne wbrew innym. Młodzi robią na złość innym. Młode dziewczyny zakładają sobie wielkie obroże z kolczugami na szyję. Przyjeżdżają z rodzicami na konferencje chrześcijańskie. Niedawno taki pastor z synem przyjechał do mnie. Jak patrzę, idzie, o, witam. Ja patrzę, o, idzie jakiś grzesznik, chyba go przyprowadził na konferencję. Mówi, no to mój syn. Ja mówię, Jesus Christ, co mnie czeka? Jeszcze to wszystko przede mną jeszcze. Jak to jest? Kontestacja, bunt, nieupodabnianie się. Co ty zrobiłeś, żeby po prostu radykalnie odwrócić kierunek swojego życia? To jest dobre. My byśmy tak chcieli zacząć robić dobre rzeczy bez rezygnowania ze starych, bo one są miłe. Czyli tak, 4 posiłki dziennie, na obiad schabowy, kartofle, mizeria i gorąca zupa. I tak to mieć i tu nagle zacząć chudnąć. A do filmu jeszcze chipsy, tak? Rozumiesz? Nie da się, po prostu coś trzeba, jakoś trzeba popłynąć radykalnie. Ja ostatnio już mam 2 podejścia w te wakacje rzucenia kawy. Nie rób tego. Dzięki. Dzięki. Nie wiem, może to Duch Święty przy ciebie przemówił, bracie. Dziękuję. Słuchaj, po prostu no nie da się po prostu rzucić kawy i w tym samym czasie pić kawę. No po prostu to by było optymalne dla mnie rozwiązanie. To by, tak sobie to wyobrażam po prostu. Słuchajcie, więc pierwsze moje takie rzucenie było bardzo śmieszne, bo ja w tej chwili piję 3 kawy dziennie około, tak? Sobie robię. Jedną rano, drugą tak w południe, jak zaczynam tracić energię. I po obiadku takie espresso jeszcze takie. Mówi, że dla smaka, ale ostatnio muszę uważać, bo to espresso już się zrobiło double, triple. Więc po prostu nie wiem. Miałem objawienie. Muszę zacząć rzucać kawę od 3 kawy, nie od 1. Bo jak rzuciłem od 1, to miałem taki ból głowy, że musiałem 2 wypić. Więc muszę. Dobra, przepraszam. Wracamy. Po pierwsze, zatrzymaj się. Po drugie, zbuntuj się. Zbuntuj się. Kontestuj. Wypowiedz walkę. Zrób rzeczy w inny sposób. Jezus jest Panem. Amen. Dobrze. 3 punkt. Aktywnie pracuj nad zmianą swojego wyobrażenia o świecie. Zmień myślenie. Zmień myślenie. Wiecie, to, że ja te takie 3 kazanie do was mówię, 3 kazanie wakacyjne do was mówię w ten sposób. Co, chcecie, żeby mnie zdjąć na siłę tutaj? Porządkowy chcecie przysłać, żeby mnie wyrzucili stąd? Kobiety niech milczą. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. 1 punkt, zatrzymaj się. Po drugie, zbuntuj się. 3, przemień się przez odnowienie swojego myślenia, wyobrażenia o świecie. To jest moje, właśnie, przepraszam, teraz wróciłem, że ja głoszę już 3 kazanie na temat przemiany myślenia, wynika stąd, że w czasie urlopu czytałem o zmianie myślenia. Czytałem o tym, jak swoje życie poukładać w inny sposób. I przyjąłem natchnienie. I zacząłem inaczej myśleć o wielu rzeczach w moim życiu, jak one wyglądają. Ojejku, musiałbym zaraz zadać takie bolesne różne przykłady, więc nie będę ich mówił, ale po prostu słuchaj, jak się nie... Może te punkty nawet nie są po kolei, ale Jeżeli nie przyjmiesz od Boga instrukcji, nie zmienisz swojego myślenia, to nawet nie będziesz wiedział, w jakiej dziedzinie się zbuntować. Po prostu musisz usłyszeć od kogoś, że po prostu masz to zrobić. Taki był, a to taki banalny przykład był, ale ktoś udzielał rad, jak sobie poradzić ze skrzynką e-mailową. Ludzie, którzy są w poważne biznesy zaangażowani, pewnie Zbyszek mógłby dużo świadectw powiedzieć o tym, jak sobie radzić, nie radzić ze skrzynką e-mailową. Może nie wszyscy z tym mają problemy, ale są ludzie, którzy z tym mają poważne. I była rada. Skasuj wszystko, co starsze niż miesiąc. Nic się nie stanie. I słuchajcie, i to jest prawda. To jest prawda, bo zawsze będziesz mógł, zwolnią cię z pracy, ostateczności. Ale możesz napisać do tej osoby, która ci wysłała tego maila. Komputer mógł paść. Różne rzeczy, backupu nie musiałeś zrobić. Wiecie, ja nie wiem, czy ja to powiedziałem, ale tydzień temu, jak wyłączyłem komórkę na 24 godziny, pełen drżenia, po 20 ją włączyłem i myślałem, że się wysypią. SMS-y, informacje na Messengerze, komentarze na Facebooku i zapytania o dzisiejsze nabożeństwo następnego dnia, na które na czas nie odpowiedziałem. Wiecie, jaki przeżyłem szok? Włączyłem komórkę, nie było ani jednego SMS-a, ani jednego komentarza, jakieś 3 nędzne lajki. Po prostu nic nie było. Ja 24 godziny byłem poza światem i zostałem totalnie zignorowany przez ten świat. Zawiedziony. Nikt nie powiedział, Marek, gdzie byłeś? Co się stało z tobą? Co ty robiłeś ze swoim życiem przez te 24 godziny? Nic. Kompletnie byłem zignorowany. Pastor, który następnego dnia robi tutaj Watykan, do którego się ludzie zjeżdżają. Dzień wcześniej nikt nie jest zainteresowany, żeby zapytać, jak dojechać nawet. Nic, kompletna. I tak jest z wieloma rzeczami. Co się stanie, jak nie podlejesz kwiatów? Co się stanie, jak nie posprzątasz? Co się stanie, jak nie zapytasz dzieci, czy coś tam zrobiły? Co się stanie? Co się stanie w ogóle, jeżeli nie zrobisz tego, co zwykle robisz? Musisz zobaczyć, co się stanie. Musisz to zrobić. Musisz to zrobić, żeby zobaczyć, co się stanie. Więc przemień się przez odnowienie myślenia. 1 do Koryntian 3,20 Bóg mówi, Pan zna myśli mędrców, że są marne. Pan zna myśli mędrców, że są marne. Więc ty uważasz siebie, w ogóle to jest taki tekst o przemianie myślenia, to jest taki, słuchajcie, jeden z najczęstszych tekstów, które pada w naszych rozmowach. Jak on wygląda? Dzielimy się z kimś i mówimy. Nawet ja to na kazaniu mówię. Ja myślę, że... To jest po prostu... My tak rozmawiamy ze sobą. A ja myślę, że... A ja myślę, że... A ja myślę, że to tak. A ja myślę, że to tak. Wiecie, Bóg patrzy na to z nieba i się śmieje, co my myślimy. Każdy taki tekst, a ja myślę, że... To wywołuje śmiech u Pana Boga. Bo Bóg nawet mędrców... Czyli ludzi mądrych, tych, którzy naprawdę do czegoś doszli, uważa, że oni jeszcze naprawdę malutko wiedzą. Że to jest marne i znikome to całe ich poznanie. To jeżeli Bóg tak o mędrcach mówi, to co mówi o nas? Więc my, żeby nabyć mądrości, my musimy naprawdę przemienić swoje myślenie. To musi być aktywny proces. Zatrzymać się, zbuntować się i uznać, że ja tak naprawdę nic nie wiem, a nie że wiem. Łukasz tydzień temu miał koszulkę, dzisiaj też ma, nie dzisiaj ma inną. Łukasz ma taką koszulkę jego, Łukasz ma w ogóle fajne, ulubione koszulki moje. On ma wszystkie moje ulubione koszulki. I ma taką jedną ulubioną moją koszulkę ma. Znak zapytania jest większy od wykrzyknika. Znak zapytania większy niż wykrzyknik. Bardzo, bardzo lubię tę koszulkę. Taka jest prawda, że żadna odpowiedź nie jest tak dobra jak dobre pytanie. Żadna proklamacja nie jest tak dobra, jak dobra dociekliwość. I żeby ulec przemianie myślenia, właśnie musisz pójść w tą stronę, żeby zacząć myśleć. Musisz pójść w kierunku Boga. Jak mamy kochać Boga? Jest powiedziane z całego serca, z duszy, Łukasza 10:27 na przykład. Co będzie? Z całej myśli swojej. Kochać Boga z całej myśli swojej. Co to jest kochać Boga z całej myśli swojej? To jest to odnowienie umysłu. Te świadectwa, wiecie, takie, one były takie zaznaczone dzisiaj, bo tu były biznes, tu były konkretnie jakieś odpowiedzi na modlitwy, jakieś sytuacje, ale te dwa świadectwa, Magdy i Ani, to one takie były, one obie takie powiedziały, takie wiecie, może takie coś, takie mam odczucie, takie mam wrażenie, tak myślę, Bóg jest ze mną, Bóg mi podziękował. Wiesz, może się okazać, że to jest po prostu absolutny klucz. Że nagle my oddajemy Bogu w panowanie to, co nam po prostu po czaszkach pływa od rana do nocy w szalonym tempie. Kiedyś taki wiersz napisałem o biegnących myślach, które wszystko zadeptują. Że są jak młodzi wałęsający się do późna w nocy pod kebabem. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Muszę go odświeżyć, wrzucę go na nowo. Myśli nasze to jest po prostu, jak my patrzymy na świat i mówimy, Boże, ten świat pędzi, dokąd on pędzi, wybudowali asfaltowe autostrady, jeżdżą tymi samochodami, zajeżdżą ten świat, zniszczą klimat. Człowieku, nie musisz tak daleko patrzeć. Zajrzyj sobie do swojego mózgu i się przerazisz. Tam nigdy nie ma żadnego zatrzymania, żadnej refleksji. Tam po prostu jedna myśl goni drugą, jeden strach goni drugi strach. Nigdy nic nie usypia. Masz odpoczywać, masz się zatrzymać, a tam cały czas jest analiza i cały czas po prostu nawalanka i kolejne rzeczy. To jest droga donikąd. Odnówcie się. I kończąc, czwarty punkt, rozróżniaj. Też z tego samego wersetu. Ojejku. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I to są te trzy rzeczy, wtedy zaczynasz rozróżniać. Czy to jest wola Boża? Po drugie, czy to jest dobre? Po trzecie, czy to jest miłe? Po czwarte, czy to jest doskonałe? Masz kryteria od Boga. Ale oczywiście te kryteria padają po tym, kiedy masz już napełniony umysł Bożym myśleniem. Żebyś zadając sobie to pytanie, nie odpowiedział wbrew Bożemu Słowu i wbrew Bożym wartościom, tak? Bo na przykład, może powiedzieć, lepiej jest mieć dużo kasy czy mało kasy? Oczywiście, że dużo. Ludzie. To jest prosta odpowiedź. Lepiej mieć dużo niż mało. Taka jest odpowiedź. Ale jak zaczynamy dociekać, bo na przykład pytanie jest takie, ile trzeba zrobić, żeby tą dużą kasę mieć? Albo czym jesteś kierowany? To nagle zaczynają wychodzić z Biblii wersety, które po prostu zupełnie inaczej odpowiedzą na to. Bo ten, kto chce być bogaty, ten się uwikła w wielkie problemy życia. Tak mówi Słowo Boże. Trzeba umieć mieć dużo, tak? I bardzo proste. Powiem jej to. Dobrze, zanim jej powiesz. Czy to jest wola Boża, żebyś jej powiedziała? Drugie. Czy to będzie dobre, że jej to powiesz? Trzecie. Czy to będzie miłe? Czwarte. Jaka miara w doskonałości będzie w tym, że jej to powiesz? Okej? Okay? To jest po prostu, wiesz, każdą decyzję, którą masz podjąć na przyszłość, stawiasz w tym miejscu. Po tym, kiedy się zatrzymałeś, kiedy się zbuntowałeś, kiedy przemieniasz swoje myślenie i w końcu, kiedy poddajesz to pod Boże Słowo i podejmujesz decyzję według tych kryteriów. Czy to wola Boża, czy to dobre, czy to miłe i czy to doskonałe. My wiele rzeczy chcemy w życiu. Chcemy kupić coś. No to proszę bardzo. Po pierwsze, czy to jest wola Boża? No co, nie będę się pana pytał o kolejny t-shirt. A czemu nie? Zapytaj się. Jak jesteś w przyjaźni z nim, to nie można o t-shirt zapytać? Można. Ja się czasami pytam. Ostatnio tak miałem, podjechałem, mamy taką hurtownię odzieży jeans, cross na trasie między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. No, fajne wyprzedaże jeansów, t-shirtów. Tak mówię do pana, panie, może tak w wakacje są, tak możemy sobie nowego t-shirta kupił. Co myślisz? Czy to jest wola Boża? Czy to jest wola, czy to jest twoja wola? A Bóg do mnie mówi, a to wiesz co, to policz, ile masz t-shirtów. Sprawdź szafę. Ja mówię, no ty wszystko wiesz, panie. Mówi, no ja wiem, ale ty se policz. Wiecie, no i minąłem hurtownię, pojechałem do domu liczyć t-shirty. Teraz rzadko tam jeżdżę niestety, bo autostradą jeżdżę dookoła i mijam tą hurtownię i po prostu nie wiem, kiedy drugi raz panu zadam to pytanie, ale mam przynajmniej policzone. Ale jak liczyłem, znalazłem jeden t-shirt, który już jest taki wytarty, tutaj już ma takie dziury, I wie Panie, że to jest okej. I takie, nie wiem, czy to już moja wyobraźnia, czy to Bóg, ale nagle sobie przypomniałem pierwszą część Matrixa, jak oni pływali w tym Nabukadnezorze i mieli takie wytarte, dziurawe swetry i t-shirty. I pierwsza myśl mi przyszła, a może nie wyrzucać, może moda wróci. Kupić, nie kupić. Pierwsze, czy to jest wola Boża? Drugie, czy to jest dobre? Czy to będzie dobre? Jak kupujesz jedzenie, to kupujesz dobre jedzenie, a nie złe jedzenie. Czy to będzie miłe? Dla kogo to będzie miłe? Czy to będzie doskonałe? Czy będzie w tym miara doskonałości? No bo wiesz, można kupić buty, bo jest wola Boża, żebyś miał buty. Czy to jest dobre? Jest dobre, bo musisz mieć na zimę buty, żeby ci nogi nie miały. Czy to będzie miłe? To będzie miłe chodzić w takich butach i będzie miły innym patrzeć na te buty. Ale czwarte, czy to będzie doskonałe? Może kryterium nie przechodzi, bo chcesz sobie kupić jakąś tanią chińszczyznę, która po prostu jest niewarta tych pieniędzy. Oj, 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 widzę, jest konflikt jakiś małżeński tutaj do rozwiązania. Słuchaj, lepiej kupić doskonałe buty. Albo doskonałe do tej sytuacji. Nie wiem. Przepraszam. Amen. Więc zatrzymaj się. Na koniec dwie rzeczy. Jeden cytat z filozofa, rzymskiego filozofa Seneki, który tak nawiasem mówiąc występuje w Quo Vadis, ku mojemu odkryciu niedawnemu. Myślałem, że Petroniusz był typem Seneki, a się okazuje, że Petroniusz się nie zgadza z Seneką w Quo Vadis i dyskutują ze sobą. Seneka był stoikiem. Wywarł wielki wpływ na chrześcijaństwo, będąc poganinem. Urodził się dokładnie w tym samym roku, w którym Jezus, żył dwa razy dłużej. Został zmuszony przez cesarza rzymskiego do popełnienia samobójstwa. Dobra, blablabla. Wypadłem już jako człowiek, który coś wie. Ma kawałek Wikipedii zalogowanej. Fajne słowo, mówi tak. Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy człowiekiem. Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszym człowiekiem. Naprawdę, potrzebujemy się zatrzymać. Potrzebujemy się zatrzymać, żeby być z Bogiem, żeby być z Jego myślami, żeby zbuntować się według stylu naszego życia. Potrzebujemy naprawdę oddzielić się i zatrzymać. I na koniec trzy książki. Teraz uwaga, chłopaki od transmisji. Uwaga, pokazuję książki. Ostrzegałem was. Trzy książki do poczytania. Za tydzień nie będę głosił kazania, więc zrobię. Pierwsza książka polecona przez Maćka Fijałkowskiego. Świecka. Świat. Wyloguj swój mózg. Bardzo polecam. O wpływie świata cyfrowego na nasze współczesne, normalne życie. Druga książka to była książka Świat. Nie czytajcie. Druga książka żydowska. A, żydowska, no to nie chrześcijańska. Abraham Heschel, Szabat. Bardzo polecam. Drugi raz czytam tą książkę w swoim życiu. Bardzo świetna. Główna koncepcja to, że czas jest tą materią, z którą powinniśmy pracować, a nie materia fizyczna w tym świecie. I pokazuje to z perspektywy Biblii i Izraela. Myśliciel żydowski. To, ta książka w ogóle jest bestsellerem od chyba 30 czy 40 lat. I ostatnia książka, tą też ostatnio bardzo lubię, czytam ją w szabaty. Tomasz A. Kempis, o naśladowaniu Chrystusa. Chrześcijańska literatura. Bardzo wam polecam. Te trzy książeczki. Zatrzymaj się, zbuntuj się, zmień swoje myślenie, poddaj ocenie swoją decyzję. Rozważaj, czy to jest dobre, miłe, doskonałe, godne pochwały, czy jest to wolą Bożą. Amen. I obyśmy wszyscy o 180 stopni lub chociaż o 10 stopni zmienili nasze życie. Słowo Boże mówi, że jeżeli to zrobimy, to znajdziemy odpoczynek dla naszej duszy i wydamy wiele owoców. Amen. Z czego chciałby być znany? Z tego, że zbudowałeś Koloseum, że zrobiłeś kupę kasy? Ja powiem wam, ja chcę być znany z tego, że kochałem Boga i ludzi. Chcę być z tego znany. Ale żebym był z tego znany, Ja muszę się zatrzymać. To mi samo nie wejdzie. O, kochał ludzi. Mi samo to wchodzi uśmiechanie się do ludzi przez 2 godziny na nabożeństwie. To mi wchodzi. Potem wracam do domu, przestaję się uśmiechać i mam cały tydzień bez uśmiechania się. Zakwasy schodzą. Za tydzień znowu mogę. Ale to nie jest kochanie ludzi. Kochanie ludzi to są inne rzeczy. I kochanie Boga to są inne rzeczy. I trzeba się zatrzymać, żeby to zrobić. Amen. Powstańmy.